Vita Consecrata, czyli życie zakonne pośród codzienności. Zaprasza siostra doktor Natalia Musidlak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, szczególnie osoby życia konsekrowanego, wszystkie siostry zakonne, braci zakonnych naszej diecezji, ale szczególnie i bardzo serdecznie chcę przywitać dzisiaj w studio moich gości, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. I tak oto jest z nami najstarszy alumn.
Kleryk Patryk Ławrynowicz z parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. Jestem na 5. roku.
Bardzo mi miło. Muszę się pochwalić, że to mój student. Proszę bardzo. Rok 3.
Kleryk Kacper Kusiński. Jestem z parafii świętego Józefa w Jankowie Przygodzkim.
Bardzo miło.
I kleryk Łukasz Komorski. Parafia pod wezwaniem świętego Bartumieja Apostoła w Stawiszynie.
Jan Paweł II już jako młody Karol był człowiekiem o nieprzeciętnych talentach, zdolnościach, umiejętnościach, a zarazem człowiekiem wielkiej skromności. Drodzy alumni, w czym wam imponuje, do jakich wysiłków, wartości inspiruje was święty Jan Paweł II? Kacper, rok 3.
Według mnie tak Jan Paweł II tak w sumie najbardziej mnie imponuje tą wytrwałością. Nie tylko właśnie w życiu takim naukowym i w ogóle, ale wytrwałością w modlitwie. Patrząc zawsze na Jana Pawła II i patrząc na filmy dokumentalne, chociażby jak tutaj siostra wspomniała, patrząc na ten pobyt w katedrze na Wawelu, kiedy się właśnie Ojciec Święty modlił początkowo na różańcu, następnie modlitwami brewiarzowymi. Patrząc na niego zawsze można było zobaczyć, że dla niego może w tym momencie nic nie istnieć. Było widać to takie jego wyłączenie w tym momencie dla świata, takie skupienie na modlitwie. Teraz tylko dla Boga, to tak samo jak w jednym z wywiadów powiedział kardynał Krajewski o Janie Pawle II, że on zanim wychodził na spotkanie, zanim wychodził do celebrowania mszy świętej. Wiadomo, na pielgrzymkach było od do, wszystko jest jakoś ustalone czasowo. Nigdy nie zabrakło czasu na modlitwę przed mszą i po mszy świętej. I często właśnie, jak wspomniał w wywiadzie, kardynał Dziwisz popędzał Jana Pawła II i mówił: Ojcze Święty, już tutaj czeka prezydent, tutaj ludzie czekają. Jan Paweł II na modlitwę nigdy nie tracił czasu. I właśnie to mnie tak inspiruje, aby dla Pana Boga nigdy nie marnować czasu, no bo jak powie święty Augustyn, jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na prawidłowym. I to właśnie tak mnie najbardziej tutaj pociąga. Z kolei następna rzecz, to zawsze widział drugiego człowieka. Był pełen takiego otwarcia dla ludzi. Tutaj jak był duszpasterzem akademickim, czy już jako Ojciec Święty, no tutaj Jan Paweł II wszelkie bariery tutaj jakieś łamał. Wszelkie bariery jakiekolwiek były, to Jan Paweł II na mszy inaugurującej pontyfikat wyszedł do ludzi. Gdzie kiedykolwiek Ojciec Święty wychodził do ludzi, rozmawiał z nimi. Tak właśnie Jan Paweł II pokazał, wychodził do ludzi, do chorych. Jego podejście do ludzi właśnie słabych, chorych. Albo i fenomenem spotkanie się z tym, który go postrzelił i wybaczenie mu. To jest coś, co mnie naprawdę inspiruje, aby umieć wybaczać, widzieć drugiego człowieka.
A zarazem nigdy nie stracić z oczu.
Tak jak święty Augustyn powiedział,
tego,
jeżeli Pan
Bóg... pierwszym miejscu.
Tego, który jest na pierwszym miejscu. Także myślę, że to tyle.
Bardzo dziękuję, Kacper. Gdyby na podstawie wypowiedzi radiowych i audycji dopuszczano do święceń, to chyba Patryku i Łukasz jesteśmy zgodni, że tu już można Kacpra razem z sutanną wyświęcać.
Kacper,
bardzo dziękuję, troszkę tak na wesoło.
Powinien kłaść się na podłodze i tak, powinniśmy śpiewać
Patryk,
litanie.
Patryk, słuchaj, zaraz będzie tu w następnym cytacie właśnie, wcale nie taki łatwy cytat będzie właśnie o tej posadce świątynnej.
Chyba wiem, który, szczególnie go też zapamiętałem właśnie. Pamiętam na pierwszym roku, bo my zaczynaliśmy formację jeszcze w Poznaniu. Przez 2 lata na studiach filozoficznych tam byliśmy i dostawaliśmy od ojca duchownego spis lektur duchowych na dany rok. I właśnie na pierwszym roku był Dar i Tajemnica. Przyznam się bez bicia, że teraz na 5. roku już nic z tej książki nie pamiętam. Zapamiętałem tylko ten jeden właśnie szczególny moment, który myślę, że siostra profesor ma na myśli. Jak Jan Paweł II właśnie leżał podczas święceń na posadzce.
Proszę bardzo, Patryk. Czym imponuje ci Jan Paweł II? lub może wcześniej jeszcze Karol Wojtyła?
Usłyszałem to pytanie, to miałem od razu pierwsze myśli podobne, co
i to jest zawsze najlepsze.
Kacper, tak. Tą modlitwą, o której no, mówił Kacper i wcześniej też siostra. Umiał się mimo naprawdę ogromnych uroczystości państwowych, kościelnych, mimo tak wielu znamienitych ludzi, którzy go wtedy otaczali i czekali na niego, umiał właśnie zaufać Panu Bogu, powierzyć mu wszystko. Umiał się na tyle wyciszyć, żeby mimo takiego wielkiego tłumu, mimo tylu kamer, aparatów fotograficznych, w ciszy się z nim spotkać, z nim porozmawiać, zaufać mu, że to, co będzie mówił, co będzie czynił, to będzie właśnie w jego imieniu, w imieniu Pana Boga. Że jeśli mu zaufa, to rzeczywiście to, co będzie robił, to będzie najlepsze. Zazdroszczę Ojcu Świętemu właśnie bardzo tej postawy. Jest to dla mnie taki niedościgniony wzór, bo wiem, jak ja bardzo często nie radzę sobie z emocjami, ze stresem. Kiedy jest jakaś na przykład bardziej uroczysta msza święta, do której służę przy ołtarzu czy przy organach jako organista, to właśnie często łapie mnie taki stres, że co teraz, czy na pewno czegoś nie popsuję w międzyczasie, czy wszystko wykonam właśnie dobrze, czy wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. I często ten stres zabiera mi spotkanie z Panem Bogiem. Tak.
Istotę duchową.
I właśnie, jak tak wspominam różne filmy czy zdjęcia Ojca Świętego, widzę, jak klęczy na klęczniku wpatrzony w tabernakulum. Widać w mimice jego twarzy chociażby autentyczne spotkanie i rozmowę z Bogiem. To właśnie tak sobie myślę, chciałbym tak jak on umieć zaufać Panu Bogu, umieć mu to wszystko powierzyć, tak autentycznie rzeczywiście się spotykać z Panem Bogiem, jak robił to Ojciec Święty Jan Paweł II.
Wasze wypowiedzi sprowokowały mnie do pewnej refleksji, właściwie takiego pytania, trochę kija w mrowisko. Jesteście pokoleniem już cyfryzacji totalnie, wirtualnego świata, pokoleniem szybkiego dostępu do internetu, do multimediów. I jestem przekonana, że każdy z was posiada laptopa z internetem, komórkę. Jak sobie radzicie przy posiadaniu tak wielu rzeczy i takiego łatwego dostępu do świata, który bardzo pochłania i wcale nie pomaga w medytacji, kontemplacji, w wyciszeniu? Jeśli możecie powiedzieć, jak sobie radzicie właśnie tutaj taki piękny obraz mistycyzmu Jana Pawła II, który wam imponuje, do którego chcecie dążyć, do którego ja osobiście też chcę dążyć. Ja wspominając swoją własną formację, która była już dość dawno temu, jak wasi rodzice pewnie do szkoły chodzili, to było o wiele łatwiej, mogę powiedzieć. Nie było telefonów komórkowych w kieszeni, nie było telewizora. W klasztorze w ogóle jest taka tradycja, że jest jeden tylko telewizor na wszystkie mieszkanki domu. Nie było internetu, świat był zupełnie prostszy, ale zarazem ten porządek życia duchowego też dzięki temu można było łatwiej zachować. Więc jak współcześni alumni, studenci, no ludzie, którzy chcą zatopić się w Bogu, radzą sobie właśnie z takimi, co by tu nie powiedzieć, chyba pokusami świata wirtualnego i z tym łatwym dostępem, że to oto w każdej chwili mogę w ten świat wirtualny wejść. W zakonie jest pewnie inaczej. Na początku lat formacyjnych, czyli aspiratu, postulatu, nowicjatu, nie posiada się telefonu komórkowego. Oddaje się go przy wstąpieniu w depozyt. Później ewentualnie w ramach wykonywanych zadań i obowiązków w okresie junioratu, czyli przed ślubami wieczystymi, można korzystać z telefonu. Później na latach już formacji i pracy zawodowej jest to pewnie inaczej, podobnie pewnie jak u was, ale drąży mnie ten temat. Jeśli możecie się podzielić i troszkę bez jakichś osobistych tutaj wyjaśnień i takich refleksji, ale jak właśnie sobie radzicie z tym światem zwyczajnym, internetowym, wirtualnym, a pragnieniem właśnie kontemplacji i mistycyzmu?
Ja myślę, że...
Patryk jako senior. Proszę bardzo.
A to tylko rocznikiem seminarium, bo z tu obecnych to jednak... wiekiem seniorat muszę oddać Łukaszowi. Ja tak osobiście mam, że najłatwiej po prostu zostawić.
Wyłączyć.
Wyłączyć, a jak już naprawdę korci, no to w seminarium mamy idealne warunki do modlitwy, zwłaszcza właśnie tu w seminarium kaliskim, kiedy seminarium jest sytuowane bardzo na uboczu miasta, kiedy hałasy miejskie do nas nie dochodzą, kiedy mamy przepiękny ogród, którym jest i Droga Krzyżowa, takie, jak to określamy, rondo różańce,
końcowe. Tak jest mały już placek.
Widziałam różne ronda. Rondo Jana Pawła, rondo Piłsudskiego, ale rondo różańcowe chyba jeszcze
na środku ogrodu idzie taka ścieżka okrągła i w środku jest właśnie z takich małych, ładnych, ozdobnych krzaczków i lamp ułożony różaniec. Figura serca Jezusowego, która była poświęcona, jak miałem immatrykulację na pierwszym roku. Kaplice, dwie kaplice nasze seminaryjne i w alumnacie, czyli części mieszkalnej, i w tej części bardziej oficjalnej nasza duża kaplica pod wezwaniem świętego Józefa, w której modlił się notabene właśnie Ojciec Święty, o którym mówimy w tej rozmowie. No to właśnie kiedy korci telefon czy komputer, mogę wyjść z pokoju, iść do kaplicy, gdzie jest cisza, spokój, albo wziąć do ręki różaniec, iść na nasz przepiękny ogród, pomedytować te tajemnice różańcowe na ogrodzie, czy nawet w wolnej chwili pójść na pole obok seminarium, pospacerować wśród
jedna
natury.
Jedna riposta mi się kojarzy, żyć, nie umierać. Nasi rodzice, żeby pójść się pomodlić przed Najświętszym Sakramentem, często muszą pokonać drogę kilku kilometrów, kilkunastu czy kilkudziesięciu minut. Kojarzy mi się moja mama, która skończyła 84 lata i codziennie rano lub wieczorem jest na mszy świętej i nie wyobraża sobie bez tego życia, z tym, że ona ma co najmniej już w jej wieku takim tempem seniora, czy autem, to już jest dobre paręnaście minut, żeby do tego kościoła dotrzeć. A ja sobie staję na progu naszego klasztoru przy ulicy Grodzkiej i mogę się zastanawiać, do którego kościoła dzisiaj pójdę, najdalej 120 metrów, nie mówiąc o kaplicy, podobnie jak wy, przez ścianę z pokojem. Czyli sugerujesz, Patryk, że to nie jest trudne.
No jest trudne, bo trzeba mieć samozaparcie jednak. Tutaj, kiedy formujemy się do kapłaństwa w naszym kaliskim seminarium, dużą pomoc, jaką jest sama, że tak powiem, infrastruktura naszego domu, ale też jeśli spojrzeć na drugą stronę medalu, to też nie zawsze cyfryzacja będzie przeszkadzać, a czasem może wręcz pomóc, bo teraz zwłaszcza ujawnia się to w dobie pandemii, kiedy to wiele parafii transmituje przez internet msze święte czy nabożeństwa. Ja mam to szczęście, znowu nawiążę do mojej rodzinnej parafii, że od roku miłosierdzia mamy kamerę pod chórem, która 24 godziny na dobę transmituje to, co dzieje się aktualnie w prezbiterium. I na przykład, kiedy o 15 chce się, w godzinę miłosierdzia chce się pomodlić koronką, to mogę właśnie nie zawsze wyłączyć, ale włączyć komputer i połączyć je z moją rodzinną parafią.
Kacper, jakie jest twoje tutaj spostrzeżenie? Łatwo będzie pogodzić właśnie to pragnienie kontemplacji z tym dostępem do wszelkich dóbr, które zarazem są darem, ale i mogą być też przeszkodą.
Trzeba umieć rezygnować. Raz dokonawszy wyboru, ciągle dokonywać muszę. Dlatego umiejętność rezygnacji. Kapłan w sposób szczególny musi umrzeć dla świata, a żyć dla Boga. To jest takie bardzo ważne, aby umieć zrezygnować z tego, co świat daje, ale również też tutaj Jan Paweł II przecież mówił, wymagajcie od siebie, chociażby inni od was nie wymagali. Czyli trzeba stawić sobie jakiś wymóg w życiu, żeby ten świat nas po prostu nie dał nami tutaj manipulować i dajmy się też zwariować światu, nie?
Czyli ten aspekt silnej woli i wytrwałości, która u Karola Wojtyły już była bardzo mocno zauważalna. No nie mogę nie zapytać Łukasza, bardzo proszę, jak sobie radzisz?
Oczywiście, też uważam, że internet używany nierozważnie to po prostu pułapka, która pochłania czas. Nie da się ukryć, niejednokrotnie niestety z własnego doświadczenia zagalopowałem się i tak mnie internet pochłonął, że ciężko było. Z czasem nawet na modlitwę. W moim przypadku zbawiennym okazał się taki po prostu swój plan dnia, jeśli chodzi o swój prywatny czas, w którym przede wszystkim uwzględniłem czas na modlitwę, swoją prywatną. Nie mówię tutaj o punktach seminaryjnych, wspólnotowych. No i przede wszystkim czas na naukę. Jeszcze oczywiście czas na grę, ponieważ też jestem organistą tutaj z kolegą klerykiem z 5 roku, z Patrykiem. Także też jestem zmuszony ćwiczyć, nie da się ukryć. Także staram się to wszystko jakoś pogodzić i nie zagubić się w tym internecie.
Powiedziałeś piękne słowa, mianowicie o porządku dnia i o takim wewnętrznym regulaminie. Nie mogę, słuchacze, którzy towarzyszą mi przez te ostatnie 3, teraz już 4 rok podczas naszych audycji, wiedzą, że zwykle muszę wspomnieć sługę Bożego biskupa Wojciecha Owczarka, założyciela naszego zgromadzenia, który stosował taką zasadę. Ordo, labor, oremus, czyli najpierw porządek, praca, modlitwa. On to zamiennie tutaj ustawiał, ale stosował tą zasadę ordo, czyli porządek w każdej dziedzinie życia. Nie był pracoholikiem, nie był kimś odrealnionym, nawiedzonym świętym, był bardzo rzetelnie i realistycznie osadzony w danym społeczeństwie i w kościele, ale to, co właśnie przebija z jego duchowości, to właśnie ten porządek i wewnątrz siebie, i na zewnątrz. Czyli zobaczmy, drodzy tutaj alumni, drodzy słuchacze, jak często naśladujemy Jana Pawła II, czy wielu innych wybitnych świętych, nie uświadamiając sobie na co dzień, że oto jak nie spóźnię się na modlitwy, czy jak wstanę na czas, czy jak wypełnię moje obowiązki, oto teraz naśladuję Jana Pawła. Nie, to jest wręcz coś takiego habitualne, jest to w nas. Jeśli staramy się żyć życiem właśnie duchowym, życiem w jakimś stylu duchowym, to jest to po prostu oczywiste.
Czymś takim bardzo ważnym i to trzeba ująć, tym, co cechuje ludzi świętych, jest to, że właśnie mają plan dnia i w tym planie jest wszystko odpowiednio jakoś ułożone i oni się tego planu bardzo ściśle, radykalnie trzymają.
Tak, w zakonie jest takie powiedzenie, zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie. Zachowaj regułę, a reguła zachowa ciebie. Kojarzy mi się też już, ale to zupełnie taka dywagacja na marginesie, kardynał Wyszyński, kiedy został uwięziony, pierwsze co właśnie w tej opustoszałej celi, w tym miejscu skazania, usiadł z kapelanem do regulaminu. Napisał regulamin dnia, przybił do futryny i tego się po prostu trzymał.
Słuchaj, kiedy stuk młotów miarowy i tak bardzo swój przenoszę wewnątrz ludzi, by badać siłę uderzeń. Słuchaj, prąd elektryczny kamienistą rozcina rzekę, a we mnie narasta myśl, a we mnie narasta myśl, narasta dzień po dniu, że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka, że cała wielkość tej pracy znajduje się wewnątrz człowieka. Ktoś głosem ściszonym powiedział, to jednak jest wielka siła. Ktoś głosem ściszonym powiedział, to jednak jest wielka siła. Słuchaj. Ktoś głosem ściszonym powiedział, to jednak jest wielka siła.
Drodzy słuchacze, kontynuując naszą audycję i dialog o świętym Janie Pawle II, jako o świętym, który mi imponuje na drodze powołania zakonnego, czy odkrywając w sobie powołanie kapłańskie, postawmy czwarty krok, czyli czwarte pytanie do tutaj zgromadzonych moich gości, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, a przypomnijmy, jest z nami Patryk Ławrynowicz, rok piąty, jest Kacper
Kusiński,
rok trzeci, przypomnę, świeża sutanna, i jest z nami jeszcze
Łukasz Komorski, rok drugi.
Bardzo się cieszę i puentując naszą audycję, posłuchajmy w moim odczuciu przepięknego wyznania Jana Pawła II z książki pod tytułem Dar i tajemnica. Mający otrzymać święcenia pada na twarz, czołem dotyka posadzki świątyni, a w tej postawie zawiera się wyznanie jakiejś całkowitej gotowości do podjęcia służby, jaka zostaje mu powierzona. Ceremonia ta pozostawiła głęboki ślad w moim życiu kapłańskim. Kiedyś, po latach, w Bazylice Świętego Piotra, na początku soboru, mając przed oczyma ten moment święceń kapłańskich, napisałem utwór poetycki, którego fragment warto tutaj przytoczyć. To ty, Piotrze, chcesz być tutaj posadzką, by po tobie przechodzili, by szli tam, gdzie prowadzisz ich stopy. Chcesz być tym, który służy stopom, jak skała raciczkom owiec. Skała jest także posadzką gigantycznej świątyni. Pastwiskiem jest krzyż. Pisząc te słowa, myślałem zarówno o Piotrze, jak i o całej rzeczywistości kapłaństwa służebnego, starając się uwydatnić głębię znaczenia owej liturgicznej prostracji. W tej postawie leżenia krzyżem przed otrzymaniem święceń wyraża się najgłębszy sens duchowości kapłańskiej. Tak jak Piotr, przyjąć we własnym życiu krzyż Chrystusa i uczynić się posadzką dla braci. Bardzo piękne słowa. Bardzo głębokie, wcale nie patetyczne, szalenie trudne w moim odczuciu i dlatego nie boję się zadać Wam pytania, drodzy alumni. Za co jesteście wdzięczni Janowi Pawłowi II, wielkiemu świętemu księdzu? Jak gdybym była alumnem i gdybym ktoś mi zadał takie pytanie, szybko chyba bym wybrnęła za to, że stał się tak wybitną posadzką. Ale nie jestem alumnem, nie będę księdzem, więc oddaję Wam głos. Proszę bardzo.
No to tak właśnie jak siostra tutaj czytała, to takie mi się nasunęła myśl, no samo zawołanie Jana Pawła II. Totus tus, cały Twój, cały się oddał, nie w połowie, radykalnie cały.
Nie dlatego, że coś mu w życiu nie wyszło, że stracił bliskich,
nie,
że
radykalnie
został sam.
Cały.
Tak, tak, to jego zawołanie totus tuus to jest wręcz modlitwa od dzieciństwa.
Właśnie.
I co ciekawe, nigdy nie liczył tych metrów kwadratowych, mówiąc tak obrazowo, posadzki, którą zechce poświęcić. W duchowości często się mówi, Panie Jezu, ja Ci wszystko oddałem, ale to, to i to jeszcze, no to właśnie... Właśnie o to i tamto
wszystko
Panu Jezusowi
albo nic.
Chodzi. To, że mi to oddałeś tutaj 70%, to jest piękne, ale jeszcze to 30%, bo tam jest najciekawszy Twój sekret. Więc to zawołanie to tu, za to jesteś mówiony.
Tak, za to zawołanie. I też za wiele przemówień, bo często startowałem w konkursach o Janie Pawle II, ale właśnie...
No to co ja tu robię? Kto powinien prowadzić tą audycję?
Nie, no siostra jest na odpowiednim miejscu. Także siostra, myślę, że...
Bardzo Ci dziękuję, Kacper, za uznanie. Proszę bardzo, troszkę żartujemy, ale...
Trzeba trochę pożartować. Tak. Ale właśnie te wiele przemówień Ojca Świętego, czy na początku właśnie otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, czyli znowu pokazuje się to oddanie, otworzyć się na Chrystusa całkowicie, radykalnie. I to gdzieś tam tak samo. Przestańcie mi klaskę, zacznijcie mnie słuchać. Te pamiętne słowa w Kielcach w 1991 roku, kiedy Jan Paweł II właśnie mówił, żeby go słuchać. Właśnie my często Jan Paweł II, Jan Paweł II, ale nie słuchamy tego, co on do nas mówił.
To ostatnio wpadła mi w ręce taka gazeta, nie będę mówić tytułu, ale był tam wywiad z panią profesor Pułtawską, która powiedziała bardzo w swoistym stylu, jak to pani profesor Pułtawska, że przesłanie i nauczanie Ojca Świętego jest nadal bardzo nierozumiane. Dosłownie cytuję, powiedziała, ludzie latają i latali na te pielgrzymki z Ojcem Świętym, ale go nie słuchali.
Tylko
bo gdyby go słuchali, to by dziś tego nie było w Polsce, co jest. Nie będziemy wchodzić w te konteksty. Czyli wdzięczność za te słowa właśnie takie potwierdzone życiem, że nie były to tylko ideały i hasła.
To nie były puste słowa, tak. On tym żył.
Bardzo dziękuję. Patryk czy Łukasz? Łukasz czy Patryk? Za co jesteście wdzięczni świętemu Janowi Pawłowi II? Proszę, Łukasz.
Myślę, że w życiu każdego z nas przydarzają się takie trudne sytuacje i chwile, które wydają się bez wyjścia. Ja miałem kilka takich sytuacji jeszcze przed wstąpieniem do seminarium, dlatego w sumie trochę później wstąpiłem do seminarium. Ale w tych sytuacjach gdzieś zawsze... Patrzyłem na życie świętego Jana Pawła II, który nie miał lekko. Wojna, śmierć rodziców. Starałem się zawsze czerpać z tego jakąś siłę.
Ewidentnie. Siła też charakteru, która przemawiała przez życie Jana Pawła II. Umiejętność radzenia ze stresem, ale nie z treningu psychologicznego, tylko właśnie z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, nie tracił tego, który jest najważniejszy i który jest na pierwszym miejscu. Co tu dużo mówić? Po prostu wybitny święty. Patryk, za co ty jesteś wdzięczny Janowi Pawłowi II?
Ja chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach. Przede wszystkim to, co już wielokrotnie wybrzmiało podczas tej naszej dzisiejszej krótkiej rozmowy, za autorytet, za wzór kapłaństwa, który pozostawił swoją osobą, swoim życiem, za to, że właśnie mogę się wpatrywać w niego
wczytywać się w jego dzieła i mieć właśnie taki wyznacznik, do którego będę chciał podążać jako przyszły kapłan. I druga sprawa, myślę, że wszyscy, którzy mnie znają, zwłaszcza alumni, domyślają się, że nie mogę nie wspomnieć o pewnej świętej, która jest szczególnie bliska mojemu sercu, tak właśnie duchowo i fizycznie, ponieważ jej wizerunek noszę przypięty do koloratki. Mowa tu o świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, którą Jezus określił jako sekretarkę swojego miłosierdzia. Właśnie tak pragnę przypomnieć, że pierwszą świętą, która była w ogóle kanonizowana w XXI wieku przez ojca świętego Jana Pawła II, była właśnie święta siostra Faustyna. Właśnie będąc w seminarium, szczególnie kolokwialnie mówiąc, zakumplowałem się ze świętą siostrą Faustyną i też przez pewnie parafię, z której pochodzę. I no właśnie ten kult świętej Faustyny nie byłby aż tak mocny, gdyby nie to, że była przez Ojca Świętego kanonizowana. To no właśnie miała szczególne miejsce jako pierwsza w XXI wieku. Tak właśnie w powołaniu też, w formowaniu się do wypełniania powołania kapłańskiego, w tym rozeznawaniu swojego powołania, szczególnie też towarzyszą mi słowa, które święta Faustyna zapisała w 343 punkcie swojego dzienniczka, które też traktuję jako taki niedościgły wzór, do którego chciałbym dążyć, bo Faustyna opisała tam swoją miłość ku Panu Bogu. Zapisała tam takie słowa: czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płynęła miłością ku Tobie.
O piękności jest.
Tak, nawet jest bodajże pieśń na tych słowach napisana. Oparta, tak, dokładnie. Czuję, że jestem jako jedno ziarenko piasku w bezdennym oceanie miłości. No i właśnie te słowa tak mi szczególnie towarzyszą, które pewnie i święta Faustyna, i dzienniczek, który jest wielkim dziełem duchowym, mistycznym, nie byłyby aż tak teraz czczone, gdyby nie właśnie to, że kiedyś została dostrzeżona i potem wielcy kapłani, jak ksiądz Sopoćko, czy właśnie ojciec święty Paweł II, dążyli do tego, żeby ona została świętą.
Czyli dobrze zrozumiałem, że jesteś wdzięczny za całe orędzie miłosierdzia, rozsławienie miłosierdzia i za kanonizację siostry Faustyny.
Tak jest.
Mnie właściwie do zakonu tego, w którym jestem, do zgromadzenia, przyprowadziła święta Faustyna za pomocą właśnie książki, dzienniczek siostry Faustyny. Szanowni słuchacze, drodzy moi goście, bardzo Wam dziękuję za wszystkie wypowiedzi, Państwu za wysłuchanie z drugiej strony anteny. Podsumowując, czyniąc takie resume naszej audycji, nasuwają się takie słowa klucze, które tutaj w wypowiedziach alumnów wybrzmiały w kontekście życia i świętości i duchowości Jana Pawła II. Gdybyście mieli jeszcze inne spostrzeżenia, drodzy klerycy, to proszę tutaj dodać. Pierwsze słowo klucz to parafia. Mała ojczyzna, w której każdy poznawał Jana Pawła II. Parafia, a z parafią łączy się niewątpliwie dom rodzinny, mały kościół. Drugie słowo klucz to świętość. Nie ma świętości bez modlitwy. To tutaj pochodna tego słowa. Mocnym faktem, przemawiającym wydarzeniem dla Waszych wspomnień i świadectw o Janie Pawle II to jego śmierć i odchodzenie, można powiedzieć, na oczach całego świata. Ale zgodnie wszyscy podkreślaliście wytrwałość Jana Pawła II, zdolność do przebaczenia i otwartość na drugiego człowieka. Puentując Wasze wypowiedzi, muszę Wam życzyć takiego kapłaństwa, które będzie w waszym duszpasterstwie charakteryzowało się ukochaniem parafii, do której pójdziecie, tej bardzo lubianej i tej mniej. Życzę wam świętości pośród codzienności, czyli takiego zatopienia w Bogu, które nie pozwoli zabrać wam łaski powołania i nie pozwoli wam zwątpić w dar święceń kapłańskich. Życzę wam takiej siły życia, żeby każda śmierć na co dzień nie była straszna. Czy to śmierć własnemu egoizmowi, własnej pysze, czy śmierć lenistwu. I życzę wam tak wytrwałego kapłaństwa, takiej wytrwałości w powołaniu, żebyście mogli co najmniej na 90, czy 80, czy jeszcze później, czy na 50 powiedzieć: jestem szczęśliwy, Jezu, jestem Twój, zbaw mnie. I myślę, że na koniec będzie chyba stosowna modlitwa do świętego Jana Pawła II za pomocą słów litanii. bardzo mocno w naszej audycji wybrzmiały właśnie słowa o obecności Ducha Świętego. Dlatego święty Janie Pawle II, zjednoczony z Chrystusem, odkupicielem człowieka, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,
módl się za nami.
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany jej szkaplerzem,
módl się za nami.
Stróżu Kościoła, nauczający prawd wiary,
módl się za nami.
Gorliwy miłośniku Eucharystii,
módl się za nami.
Wytrwały uczestniku cierpień Chrystusowych,
módl się za nami.
Apostole pojednania i pokoju,
módl się za nami.
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
módl się za nami.
Bracie i mistrzu kapłanów,
módl się za nami.
Ojcze osób konsekrowanych,
módl się za nami.
Umocnienie małżonków,
módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
módl się za nami.
Uosobienie pracowitości,
módl się za nami.
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
módl się za nami.
Przykładnie realizujący powołanie,
módl się za nami.
Wytrwały w cierpieniu,
módl się za nami.
Wzorze życia i umierania dla Pana,
módl się za nami.
Przebaczający krzywdzicielom,
módl się za nami.
Wspierający bezrobotnych,
módl się za nami.
Uczący wszystkich solidarności,
módl się za nami.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam na audycję za miesiąc.
Życie zakonne pośród codzienności.